Połączyłam się telefonicznie z Rafałem Reinfusem ze Stowarzyszenia Chorych na Boreliozę. Czy faktycznie niezbędne było założenie stowarzyszenia, aby walczyć o prawa pacjentów?
No niestety tak. Stowarzyszenie powstało z czystej życiowej potrzeby. Grupa ludzi bardzo szybko wychwyciła, że problem, który ich dotyka osobiście, tudzież członków ich rodzin, bo organizację założyli pacjenci i opiekunowie i tak ona trwa do dzisiaj, a ma już ponad 10 lat swojego istnienia. Bardzo szybko wychwycili, że to jest szerszy problem społeczny tak naprawdę, dotykający dużej grupy osób i że te wszystkie osoby mają tak naprawdę te same problemy. Brak dostępu do sensownej informacji o tym, co im dolega, bardzo często brak dostępu do sensownej diagnozy, w sensie błąkanie się po systemie medycznym, często kilkanaście, kilkadziesiąt wizyt lekarskich, zanim padnie w ogóle podejrzenie choroby. No problemy oczywiście z kształtem leczenia, który jest oferowany pacjentowi. Tak jak to było 10 lat temu, tak niestety jest to dzisiaj i to jest ogromny problem.
A czy w ogóle zwiększyła się wiedza na temat boreliozy, diagnozowania i leczenia? Państwa
powiem
zdaniem.
Tak, przede wszystkim zwiększyła się świadomość, co jest, no nie powiem, że wyłącznie zasługą pacjentów, ale w ogromnym stopniu jest wynikiem pracy pacjentów i po prostu takiego szerzenia wiedzy w własnych środowiskach oraz poprzez media, poprzez wykłady, spotkania publiczne. Wiedza tak jakby podąża za tym, w sensie to pacjenci dzisiaj wymagają od swojego lekarza poszerzania wiedzy. Tutaj ten temat rozwija się oddolnie i być może z tego powodu dla części środowiska medycznego stanowi tak duży, wręcz mentalny problem, że to nie oni pierwsi, że tak powiem, zaczęli za tym zaniedbanym zjawiskiem, bo to trzeba sobie otwarcie powiedzieć, to jest zjawisko zaniedbane przez 3 dekady, a jednocześnie problem dla medycyny dosyć świeży, bo jednostka chorobowa ma raptem 40 lat jako osobna.
Ale tutaj pan mówi o tym, że to jest problem dla lekarzy. Wydaje mi się, że niekoniecznie, bo wiele organizacji pozarządowych działa na rzecz swoich pacjentów i szkoli lekarzy w obszarze rzadkich chorób, więc nie jest to takie wyjątkowe. Natomiast borelioza była na tyle zbadana, czy wiedza na temat tej choroby spowodowanej zakażeniem bakterią, tą krętką boreliozy, że wydawałoby się, że lekarze powinni już opanować i diagnozę, i sposób leczenia.
Tak by się wydawało, bo 40 lat to się wydaje długo, prawda? Jak spojrzeć jednakowoż na historię medycyny, to nie wiem, siostra czy kuzyn krętka boreliozy, krętek kiły, ma znacznie dłuższą historię i znacznie więcej badań naukowych na swój temat. Znacznie większy jest ten kapitał takiej twardej naukowej wiedzy na ten temat. Nie ma pola na przykład do kontrowersji wobec takich zagadnień jak przewlekłość zakażenia, jak stopień ciężkości tej choroby, jak stopień jej występowania w populacji. W boreliozie, jak mówię, i to trzeba sobie mówić jasno, 30 lat zostało zmarnowane na kiepskie podejście do tematu. I to nam pokutuje dzisiaj, kiedy z jednej strony jest świadomość i tutaj już zarówno wśród generalnie społeczeństwa, jak i w społeczności medycznej, tylko czym bardziej, że tak powiem, wychodzi nam skala problemu, w sensie ci chorzy ludzie łatwiej trafiają na właściwy trop, łatwiej trafiają do lekarza, który wie, czego szukać, tym bardziej przeraża nas skala tego zjawiska, bo tej skali nie spodziewaliśmy się, że tak powiem, patrząc na publiczne przedstawianie tego zjawiska w ciągu ostatnich 30 lat. Zwykło się mówić, że to jest choroba dosyć rzadka, że to jest choroba łatwo wykrywalna i dosyć łatwo leczona. No im więcej z jednej strony wiedzy takiej praktycznej, im więcej tych pacjentów zdiagnozowanych, im więcej też badań naukowych, tym bardziej się okazuje, jak dalekie te wczesne założenia były rozbieżne z prawdą, ze stanem faktycznym.
Jeśli chodzi o diagnozę, bo tutaj w rozmowach z lekarzami, no to wydawałoby się, że jest to prosty proces. Mamy świadomość, że zostaliśmy ukąszeni przez kleszcza, pojawił się rumień albo nie, no ale mamy tę wiedzę. No i powinniśmy pójść do lekarza i powiedzieć, że prosimy o zbadanie nas, czy mamy tę boreliozę, czy jej nie mamy.
Po pierwsze, tylko 30% osób ewidentnie chorych na boreliozę kojarzy w ogóle ukąszenie kleszcza. To jest błędna przesłanka już na wstępie. Po drugie, rumień wędrujący rozwinie się u 30 czy 40% chorych, rozwinie się czy stwierdzi się go. Więc mamy drugą kłopotliwą przesłankę. Nie wszyscy chorzy będą mieli historię zmiany skórnej. Po trzecie, diagnostyka laboratoryjna jest kiepska w tej chorobie. I tutaj znów przy takim bardzo ortodoksyjnym podejściu do do badań serologicznych, a niestety takie obserwujemy nadal w systemie publicznym, nawet połowa chorych może na pewnym etapie nie uzyskać potwierdzenia diagnostycznego swojej choroby, więc mamy szereg tak naprawdę problemów. Efekt jest taki, że można szacować, nawet ponad połowa pacjentów może nie uzyskać diagnozy na czas, o ile nie spotka na swojej drodze bardzo kompetentnego, doświadczonego pod kątem boreliozy lekarza, o ile nie spotka się z wnikliwym podejściem, o ile nie spotka się na przykład z pogłębionym wywiadem klinicznym tego obrazu choroby, z którym przychodzi do lekarza. A jak wiemy, znając realia naszego systemu publicznego, gdzie lekarz niekiedy pacjentowi może poświęcić 5 minut, a resztę poświęca wypełnianiu papierów czy pracy z systemem komputerowym, a w takiej chorobie, w której jedynym specyficznym objawem jest rumień wędrujący, który występuje, jak wspomniałem, u 30-40% chorych tylko, reszta to są zupełnie niespecyficzne objawy, które po prostu takiego pacjenta trzeba rozebrać na czynniki pierwsze. Trzeba się przyjrzeć często na przykład wielomiesięcznemu procesowi chorobowemu, który tam się już toczy, bo to naprawdę nie są sytuacje rzadkie. Spora grupa pacjentów tak naprawdę chodzi z tą chorobą przez tygodnie, miesiące, aż do rozwinięcia jakichś cięższych objawów, no i wtedy właśnie pojawia się problem. Historii rumienia może już dawno nie być, albo mógł wcale nie wystąpić, a to jest jedyna przesłanka pewna. Testy diagnostyczne mogą zawieść, bo one mogą niestety wyjść fałszywie negatywne. No i jedyne, co pozostaje lekarzowi, no to właśnie ta wnikliwość i to jest sytuacja, kiedy lekarz specjalizujący się w boreliozie często z tym pacjentem musi spędzić godzinę na takiej wizycie. No w systemie publicznym to jest trudne.
Panie Rafale, ale kiedy mówimy o boreliozie, to mówimy o obecności tego krętka czy krętków boreliozy. Nie ma testu, który by wykrył, czy mamy je w swoim organizmie?
Testy potwierdzające oczywiście są. Problem w tym, że ich czułość nie jest satysfakcjonująca, żeby mogła wychwycić 100% czy blisko 100% chorych. Te testy powszechnie wykonywane niestety nie szukają bakterii jako takiej. Testy serologiczne opierają się na badaniu odpowiedzi immunologicznej organizmu na obecność bakterii.
Czyli jeżeli organizm walczy z bakterią, to być może test to wykryje, ale niekoniecznie.
Tak jest, natomiast krętek borelii to jest jedna z najstarszych bakterii współistniejących z człowiekiem, jedna z najbardziej zaawansowanych ewolucyjnie. No tutaj prosta analogia do krętka kiły, bo to jest ta sama grupa bakterii. Natomiast borelia jest jeszcze bardziej, po prostu powiedzmy sobie, cwana i przystosowana przez naturę do współistnienia z żywicielami. No i tutaj diagnostyka laboratoryjna napotyka szereg problemów. Tutaj nie ma takich sytuacji prostych i jasnych, jak w przypadku prostych bakterii. Krętek borelia wolno się dzieli, ma wolny metabolizm. Krętek borelia nie jest bakterią bytującą typowo we krwi, tylko jest bakterią tkankową, czyli z krwi bardzo szybko migruje do naszych tkanek.
Dlatego atakuje narządy, tak?
Między innymi dzięki temu łatwiej, przede wszystkim łatwiej migruje po organizmie, bo migruje aktywnie, a nie z prądem krwi. No i bardzo szybko przenika do tkanek, gdzie z jednej strony no właśnie jest w stanie infekować bardzo skutecznie, z drugiej strony bardzo skutecznie jest w stanie unikać odpowiedzi immunologicznej. A ta odpowiedź to jest coś, co próbujemy badać badaniem diagnostycznym, prawda? I tutaj jest ten podstawowy problem. No i jak mówię, no połowa pacjentów może nie mieć dodatniego wyniku serologicznego, na którymś etapie choroby, a być ewidentnie chora.
Ale też borelioza, ja tutaj przeglądam ulotkę, która jest na waszej stronie internetowej, bo to zawsze pomaga tym, którzy szukają, skąd pojawił się problem, jaka choroba ich nęka. Borelioza chowa się pod inne choroby, czyli pod stwardnienie rozsiane, pod SLA, czyli stwardnienie zanikowe boczne, chorobę Alzheimera, chorobę Parkinsona, toczeń. Zespół przewlekłego zmęczenia, no świetnie się kamufluje, prawda?
Zgadza się. No tutaj wróćmy sobie do tego, o czym wspomniałem. Jest jeden jedyny pewny objaw tej choroby, czyli rumień wędrujący, który występuje u mniej niż połowy pacjentów. Reszta to są niespecyficzne objawy, które mogą sugerować właśnie takie jak wymienione jednostki chorobowe. No i tutaj już bardzo często też pacjent będzie padał ofiarą takiej bardzo wąskiej, ścisłej specjalizacji medycyny, prawda? Bardzo ciężko już w dzisiejszej medycynie trafić nam jako pacjentom do lekarza, który patrzy całościowo, który całościowo będzie rozpatrywał tego pacjenta, Dlatego paradoksalnie z boreliozą najlepiej w sumie radzą sobie lekarze rodzinni, lekarze interniści, bo oni najczęściej znają pacjenta od paru lat, oni najczęściej wiedzą na przykład to, że pacjent do tej pory był zdrowy i nie uczęszczał do ich gabinetu zbyt intensywnie. Oni widzą, że choroba, na którą patrzą, jest wieloukładowa. Problem z boreliozą pojawia się właśnie na styku z bardzo wąskimi specjalizacjami, gdzie na przykład lekarz neurolog będzie widział głównie swoje, w cudzysłowie, objawy neurologiczne. Lekarz reumatolog będzie głównie zwracał uwagę na stawy. No jeżeli nie zastosuje takiego całościowego podejścia do tego pacjenta, nie podejdzie do niego po prostu internistycznie, to może przegapić te wszystkie inne, które dla niego będą nieznaczące, prawda? To są te pułapki diagnostyczne przy słabości testów laboratoryjnych. No właśnie, tutaj również swoją historią jako pacjent mogę się posłużyć. Ja byłem na progu diagnozy stwardnienia rozsianego z tymi objawami neurologicznymi, które miałem. No i obserwujemy to jako stowarzyszenie wśród dużej grupy pacjentów. Te objawy, które pani przytoczyła, te jednostki chorobowe, to są realne rozpoznania pacjentów, z którymi rozmawiamy, z którymi wymieniamy maile, którzy wypełniali naszą ankietę. To są na przykład właśnie często błędne diagnozy.
Ale proszę mi powiedzieć, jak to się staje, że ktoś zdiagnozowany ze stwardnieniem rozsianym czy z chorobą Alzheimera nagle okazuje się, że to jest inna jednostka, że to borelioza?
Oczywiście powiedzmy sobie, jednostki mogą współistnieć, prawda? Tutaj nie ma też sytuacji takich zero-jedynkowych. No oczywiście jest pewien wpływ poprawiającej się jakości testów diagnostycznych, no i tej poprawiającej się świadomości, rosnącej wiedzy również wśród lekarzy.
No dobrze, ja zadam pytanie wprost do pana, przepraszam. Jak to się stało, że pan z tego stwardnienia rozsianego nagle okazało się, że pan ma boreliozę?
Po prostu sam czytałem, sam szukałem informacji, sam trafiłem na stowarzyszenie pacjentów, którego dziś jestem członkiem. To od pacjentów tak naprawdę dostałem wiedzę, czego szukać, na co zwrócić uwagę. To czytając ich historię, wychwyciłem bardzo szybko, że moja jest praktycznie taka sama jak to, co czytam. To chodząc do kolejnego specjalisty, lekarza, słyszałem mniej więcej podobne historie i podobne błądzenie tak naprawdę, bo od kolejnego lekarza słyszałem, no coś tu jest, ale nic z tego nie jest specyficzne, ja nie wiem, co to jest, ja nie wiem, czego szukać. No i oczywiście te głosy lekarzy też były rozbieżne, prawda? Neurolog ciągnął w swoją stronę, ktoś inny w swoją, badania wyszły w porządku, to jest symptomatyczne w boreliozie. Tutaj wszystkie praktycznie badania można mieć albo super w normie, albo gdzieś na granicy normy. No po prostu nie widać obiektywnie tego, co się dzieje z pacjentem, a z pacjentem dzieje się to, tak jak ze mną, że nie jest w stanie normalnie funkcjonować, że czuje, że nie jest w stanie pracować, czuje, że ma objawy neurologiczne, które po prostu rozkładają mu życie codzienne, że nie jest w stanie zrobić zakupów, że nie jest w stanie skupić się w pracy, że popełnia głupie błędy, że ma problemy z pamięcią, z wymową, z kojarzeniem, z myśleniem. Pacjent doskonale czuje, że coś jest bardzo źle, a lekarzom brakuje jasnej przesłanki co do przyczyny. A błądzić można w bardzo wielu kierunkach, no w sytuacji właśnie, kiedy się kojarzy boreliozę li tylko z potwierdzonym ukąszeniem kleszcza, li tylko z strumieniem wędrującym, czy z tymi dodatnimi wynikami serologicznymi.
Przerwijmy na chwilę naszą rozmowę z Rafałem Reinfusem ze Stowarzyszenia Chorych na Boreliozę. Po piosence powrócimy do rozmowy i powiemy coś więcej na temat samej organizacji.